Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
Bo nie mam żadnych objawów.
Bo nie mam czasu.
Bo boję się diagnozy.
Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
Badaj się, by żyć.
Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Po reklamie.
To jest Rock Radio. Niezły gość na weekend w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Przed jednym mikrofonem jestem ja, czyli Kuba Kaleta, a przed drugim mikrofonem jest trójka gości znamienitych. I teraz was przedstawię po kolei. Co wy na to? Po mojej przekątnej Sylwia Lorenz. Cześć.
Cześć. Dzień dobry państwu.
Śpiewaczka i członkini stałego składu projektu Symfonika.
Ja bym to rozwinął jednak.
Filharmonii Futura.
Tak, tak.
Dobrze.
Utwórca Filharmonii Futura.
A ten człowiek, który teraz to powiedział, nazywa się Mikołaj Blajda, jest dyrygentem i reżyserem widowisk.
No tutaj też jeszcze bym tak troszeczkę pozmieniał, bo tak, też zajmuje się aranżami, no i tak reżyserem to bym się nie nazwał, bardziej takim kreatorem. Może taki widowisk, czyli kimś, kto daje pomysł i później od strony artystycznej to realizuje. A jeśli chodzi o Sylwię, no to Sylwia zajmuje się tą stroną produkcyjną, marketingową i to jest właśnie nasz taki team.
I prywatnie jesteśmy małżeństwem.
To w takim razie bym to uprościł.
Podkreślamy tą rodzinność i zespołu całego.
Czyli po prostu można to uprościć, powiedzieć Mikołaj Blajda, Sylwia Lorenz z Filharmonii Futura. I już.
Po prostu.
I poszło. Ale to nie wszystko, dlatego że z nami jest również Damian Ukedże. Cześć.
No siema, cześć.
Damian Ukedże jest wokalistą, który regularnie wspiera swoim mocarnym głosem właśnie Filharmonię Futura, ale również, i no muszę tutaj to powiedzieć, Damian Ukedże jest również głosem naszych dżingli rockradiowych, tych śpiewanych i tych takich krzyczanych.
Tak wydarzyło się to i nie ukrywam, że sam proces nagrywania tych dżingli to była wielka przyjemność i frajda. I dzisiaj tutaj jestem i rozmawiamy.
Tak, po raz
nie
drugi.
Trzeba krzyczeć.
No nie wiadomo, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Po raz drugi, dlatego że my z Damianem już kiedyś mieliśmy do czynienia, bo 2 lata temu się widzieliśmy i rozmawialiśmy, to było w innym studiu i o innych rzeczach.
Również.
My się tutaj oczywiście nie spotkaliśmy przypadkowo, dlatego że będziemy rozmawiali o projekcie Symfonika, czyli jednym z projektów. W ogóle projekt to brzmi tak korporacyjnie, ale ja będę...
To niedobrze brzmi. No. Może ja od jakiegoś czasu używam nazwy zespół. Symfonika, bo w zasadzie to w tej chwili tak funkcjonujemy jak po prostu grupa, jak zespół. No to z tym się kojarzy. Nie zamykamy się, zmieniamy repertuar, przecież gramy bardzo różne rzeczy i również włączamy w tej chwili autorskie kompozycje. Jesteśmy po prostu zespołem, który od 10 lat gra na rynku i nazywa się Symfonika.
No to może w takim razie od samego początku, dlatego że ja w ogóle mam wrażenie, że jestem rozkokoszony przy was trochę. Nie wiem, może to jest kwestia przebodźcowania, nie mam pojęcia, natomiast mam wrażenie, że to z mojej winy. Zaczynamy w ogóle od dupy strony. Zacznijmy od samego początku.
Możemy przeklinać na antenie.
Ja to mogę potem wypikać, więc... No, fajnie, nie?
Ale super.
Są takie możliwości techniczne, żeby wypikać. Dobrze. I już się od razu ożywili. Ekstra. Dobrze, bo Filharmonia Futura to jest pierwsza w Polsce filharmonia niezależna.
Tak, tak. Taką wymyśliliśmy sobie formułę 10 lat temu, kiedy startowaliśmy. Nawiasem mówiąc, startowaliśmy właśnie z Symfoniką. To był pierwszy premierowy projekt. Jako pierwsi graliśmy w Polsce rocka, włączając w to instrumenty, nazwijmy to, symfoniczne. Chociaż ja nie lubię tego słowa i uciekamy od tego klucza symfonicznie, że coś robimy symfonicznie, bo już 10 lat temu wydawało mi się, że to jest już troszeczkę nie do końca to, o co mi chodzi, żeby się w takie ramy od razu wtłaczać. W związku z tym powstała nazwa Symfonika, która zawiera w sobie i nawiązanie do metaliki trochę, bo graliśmy dużo tej metaliki, dalej ją gramy. No i też wykorzystujemy instrumenty symfoniczne, ale nie o to w tym projekcie chodzi. To jest zespół, który gra muzykę oczywiście głównie ciężką rockową, ale tak naprawdę sukces tego projektu opiera się na ludziach, na wykonawcach, na artystach, na solistach. To jest coś, co wypracowywaliśmy bardzo długo. Coś, co kształtuje tą grupę i świadczy o jakości tego, co robimy.
No dobra, to teraz będzie pytanie podchwytliwe, bo Filharmonia Futura jest filharmonią niezależną. Od czego?
To jest dobre pytanie. Ktoś już mi je zadał. Kurczę. Ta niezależność...
Myślałem, że będę pierwszy.
Okej, to zacznę jeszcze raz. Kurczę, to jest zaskakujące pytanie. Po raz pierwszy... Muszę przyznać, że to się troszeczkę zmieniło. Filharmonia Futura. Pierwsza niezależna filharmonia. Tak rzeczywiście na początku o sobie mówiliśmy. Sprowadza się to do tego, że mamy ogromną mobilność, niezależność od głównie takiej niemocy, która cechuje duże instytucje. Czyli możemy sobie kreować to, co chcemy. chcemy, możemy sobie wymyślać to, co chcemy, w jaki sposób chcemy i współpracujemy na zasadzie relacji, dobrych relacji z przyjaciółmi, z artystami i robimy to, wydaje mi się, bardziej z serca. Nigdy nie traktowaliśmy tego komercyjnie. To zawsze była po prostu nasza taka działalność, no...
Z pasji, z marzeń, które mogliśmy w ten sposób spełniać.
No, jesteśmy niezależni po prostu od wszelkich ograniczeń, które narzucają instytucje, które narzucają jakieś ramy. No i też produkcyjnie. No, to jest prostsze i trudniejsze jednocześnie.
Czyli jak rozumiem, to była taka potrzeba robienia rzeczy, które nie są ujęte w sztywne ramy właśnie związane z tym, że nie wiem, że mamy szufladkę Filharmonia, tak? No to w Filharmonii muszą być rzeczy właśnie
powiem
takie.
Powiem inaczej. Jeżeli myślimy o Filharmonii, zawsze nam się Filharmonia kojarzy z tak zwaną muzyką poważną. Nie wiem do końca, co to znaczy. Kiedy ta muzyka się staje niepoważna? Gdzie jest ta granica? Te granice są tak płynne. I ja o tym myślę w ten sposób, iż skoro Filharmonie, przecież Filharmonie grają tylko coverowy repertuar. To może zabrzmi teraz dziwnie, ale taka jest prawda. W Filharmoniach rzadko się gra premierowe utwory napisane dziś. Gra się tak naprawdę tak zwaną klasykę. A czym jest ta klasyka? To ta klasyka to jest po prostu jakiś kanon literatury muzycznej. W przypadku Filharmonii, takiej, o jakiej my myślimy, no to gra się, wiadomo, no, w klasyku wielkich symfoników, Beethovena, Mozarta, Bacha, Mendelssohna, nie wiem. W XX wiek również, chociaż nie tak dużo wcale. A my jesteśmy Filharmonią, która też gra klasykę. Tylko my troszeczkę inaczej myślimy już o tej klasyce, bo dla nas ta klasyka to jest na przykład XX-wieczny rok, tak? To może być dzisiaj klasyką, może być, nie wiem, Red Hot Chili Peppers, to też już jest klasyka. Nie mówiąc o Metalice, no już takich gigantach, czy Cepelini, czy nie będę teraz wymieniał, wiadomo, o co chodzi, prawda? I to jest dzisiaj klasyka. Tą muzykę można w ten sam sposób traktować. Dlaczego ta nazwa Filharmonia ma być tylko i wyłącznie zarezerwowana do instytucji, które grają muzykę, nazwijmy to poważną, którą sam kocham i w ogóle jestem wielkim fanem i lubię takie granie. Ono oczywiście się cechuje zupełnie innym rodzajem przekazu, to jest zupełnie inny odbiór. Natomiast ja uważam, że Filharmonia to jest nazwa, która może absolutnie funkcjonować dzisiaj jako miejsce, gdzie gra się po prostu w jakimś stopniu muzykę klasyczną, taką, którą wszyscy znamy już i lubimy i szanujemy.
My zaraz o symfonice, tak stricte, czyli o sztandarowym, co tam się stało?
Albo zgadam za dużo.
Bardzo dobrze.
Po nie... to tu jesteśmy.
Ukeczku, to my na kawę może wchodzę.
Nie ma limitowanego czasu.
Nie ma się wbić. Nie mów, kochani.
Bardzo dobrze, dlatego, bardzo dobrze. Że to nie jest tak, że wiecie, że ja was tu zaprosiłem, żeby nagrać dwie setki i nara, tak? Tylko sobie po prostu pogadamy.
Zdjęcie,
na ściance, no. Tylko im więcej powiecie, tym lepiej, tak? Zanim pogadamy właśnie o symfonice, czyli o sztandarowym, może nie projekcie, zespole albo o cyklu koncertów na przykład, bo symfonika to jest cykl koncertów, prawda?
No tak, o trasie możemy porozmawiać, bo w tej chwili mamy to dziesięciolecie, to jest dla nas taka wyjątkowa chwila, bo premierę mieliśmy 2014 w Rzeszowie, a w tej chwili zaczynamy trasę 10 lat działalności, więc to jest niebagatela na polskiej scenie. Mówię o takich projektach, znowu to słowo projekt, niedobre.
Ale jak na przykład tutaj rozmawiam z aktorami różnymi, to oni też mówią, że tutaj taki projekt, mówię, kurde, stary, po prostu brzmisz, jakbyś był w korporacji, tak? Oni mówią, no ale tak to u nas
widowisko. Po prostu tak się to przyjęło.
Widowisko, to jest chyba najbardziej trafione słowo.
To słowo lepiej, powiedzmy, określa to, co robimy.
No wystartowaliśmy, chociaż... mogę powiedzieć, nie, że w zasadzie zaczęliśmy właśnie w ten weekend. W Filharmonii Bałtyckiej wystartowaliśmy z trasą jubileuszową symfoniki i będzie tych koncertów 9 w ramach tej trasy dziesięciolecia. Także zapraszamy serdecznie.
W ramach trasy dziesięciolecia jest 9 koncertów.
No właśnie. To jest szczęśliwa liczba.
To jest szczęśliwa dziewiątka?
Tak. Szczęśliwa dziewiątka, jak odwróci się szóstka.
Okay.
Także wszystko się zgadza.
No to za chwilę jeszcze, bo ja w ogóle robię wstęp do tego, żeby powiedzieć, że zanim przejdziemy do symfoniki, to chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że z Filharmonią Futura przy różnych projektach współpracowali na przestrzeni tych lat i współpracują artyści, którzy są takimi ikonami, tak? No bo i Zbigniew Wodecki, Jan Nowicki, Jerzy Sztur, Małgorzata Ostrowska, Mietek Szcześniak, Urszula Dudziak, Michał Szpak, Roxana Węgiel. No to są marki, tak? To są w sensie nazwiska, które są rozpoznawalne i które, no podejrzewam, że jak ktoś by usłyszał, że na tym koncercie pojawi się, nie wiem, Małgorzata Ostrowska, tak? To by powiedział, dobra, to idę w takim razie. Mm-hmm. Nie wiem, co to jest dokładnie, ale idę, bo będzie Ostrowska.
No w trasie jeszcze właśnie powiemy, teraz będą goście specjalnie również Grzegorz Skawiński się pojawi z koncercie.
Tak, no i Mateusz Żyłko, z którym zaczynaliśmy. Jeszcze chciałem o tych gościach specjalnych powiedzieć, bo to jest trochę tak właśnie to, o czym powiedziałeś, że na czym polega ta niezależność. Właśnie między innymi na tym, że możesz sobie wybierać te osoby, do których gdzieś ci jest blisko, z którymi chciałbyś pracować. I tak było na przykład z Gosią Ostrowską. No dla nas to było niezwykłe przeżycie w ogóle spotkać się z taką ikoną i móc z nią pracować na scenie. To było niezwykłe, niesamowite. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zagrać tych koncertów dość sporo, bo to była też taka trasa. Tak. Zbyszek Wodecki, no to jest taki sentyment, że to jest Krakus przede wszystkim. jesteśmy z Krakowa, więc w ogóle tematy i tak dalej, ale no fantastyczna postać i taka aura, która jest czasem nevrat. Myśmy akurat pracowali przy projekcie takim dla dzieci, robiliśmy taki spektakl muzyczny, no ale oprócz tego oczywiście niezliczona ilość anegdot, opowieści, historii i no pełny profesjonalizm, nieprawdopodobny profesjonalizm.
Staramy się pracować z profesjonalistami, także...
To niedobrze
zawsze. I z Damianem.
Ale jeszcze chciałem powiedzieć tak, że... Cudownie pamiętamy też współpracę z panem Jerzym Szturem. Tak jakoś akurat mówię o tych osobach, które już odeszły, ale też to było niedługie spotkanie. No ale to też jest coś takiego, że wiesz, że zakładasz sobie tą prywatną filharmonię, taką instytucję, możesz ją kreować, możesz takich ludzi spotykać. I to jest niesamowita wartość tego typu działania, że wymyślasz sobie ten projekt, zastanawiasz się, kogo do niego zaprosisz, spotykasz tych ludzi i to są takie chwile, takie rzeczy, które zostają ci już na całe życie. Potem, wiesz, no za 20 lat pewnie spojrzymy sobie gdzieś tam na ścianie, mamy zdjęcia z tych wszystkich spotkań, czy pan Jan Nowicki, który był narratorem, czy Urszula Dudziak. No kurczę, to jest ikona. Teraz na Netflixie oglądamy film o Uli, która gdzieś tam w Nowym Jorku opowiada swoje historie, jak z Urbaniakiem zdobywali sceny, a my z tą panią mieliśmy przyjemność występować w toruńskich Jordankach, w naszym projekcie Beethoven Electric. Totalnie odjechałem w ogóle muzyka Beethovena, tak a propos połączenia klasyki i rocka, nie? To taki mieliśmy projekt Beethoven Electric 3D, który miał premierę w Krakowie z wizualizacjami 3D, gdzie graliśmy Beethovena w takim mocno rockowym wydaniu z Kubą Żyteckim. Jeśli ktoś gdzieś tam w środowisku gitarowym się porusza, to wie, co to jest za nazwisko Kuba Żytecki.
Dominik Wania.
A na fortepianie Dominik Wania, jeden z najlepszych pianistów jazzowych obecnie w Polsce i myślę, że w Europie na pewno, jeśli nie na świecie. Także takie rzeczy się działy i tego było bardzo dużo i to jest niesamowite. Także no, myślę, że nawet nie mamy tyle czasu, żeby wspominać te wszystkie nasze przygody, ale one były fantastyczne.
Rozmawiamy o serii koncertów Symfonika i w materiałach, do których dotarłem, po prostu wysłaliście mnie, ale dotarłem do nich, musiałem kliknąć w nie, przeczytałem, że taka esencja Symfoniki to jest, no, jak nie trudno zgadnąć, ostry rok w orkiestrowych aranżacjach. To jest pierwszy tego typu projekt w Polsce, bo on wystartował w 2014 roku. No i na ten moment mamy 100 zrealizowanych, ponad 100, chciałem powiedzieć, odbytych koncertów, czyli to, myślę, koncertów, więcej, które się odbyły.
Myślę, że więcej się było tych koncertów i zdarzało się, że były to i dwa koncerty dziennie i wracamy ciągle w te same miejsca, bo co jest takiego, co nas bardzo satysfakcjonuje i co nam dodaje skrzydeł, to jest to, że są miejsca, gdzie my wracamy na przykład 10 raz. Ja się czasem śmieję, że Symfonika w niektórych filharmoniach w Polsce to jest jak Kevin Sam w domu w święta. Nie? Po prostu jak nie ma tego, to po prostu coś jest. I przychodzą ci sami ludzie. Ja ze sceny zadaję takie pytanie. A kto był raz temu? Albo kto był 10 lat temu? Nie? I tam 30 osób na przykład podnosi rękę, że byli 10 lat temu, nie? A tam kilkadziesiąt podnosi, że byli rok temu. To jest bardzo miłe.
Mamy ponad 100 zrealizowanych koncertów. W tym roku ruszyła jubileuszowa trasa z okazji 10-lecia. W tym roku, z tego co ja to mówię z pamięci, dwa koncerty w październiku. Pierwszy za nami i drugi będzie, tak?
Tak?
I do kwietnia przyszłego roku będzie reszta, że tak powiem, się odbywała z tych 9 koncertów. No i podczas tej jubileuszowej trasy będziemy mieli gości specjalnych, czyli Grzegorza Skawińskiego, znanego no, chociażby z ONA albo z Kombi, albo ze Skawalkera, bo kiedyś taki zespół.
Tak.
To taka ciekawostka, nie wszyscy wiedzą. No. I będzie też Mateusz Ziółko, ale Symfonika to są również muzycy, wokaliści w stałym składzie, no i dwóch muzyków mamy tutaj ze stałego składu, Sylwia Lorenz, Damian Ukedże. Muszę cię trochę, Damian, tutaj aktywować. I zapytać cię, jak to się stało, że dołączyłeś do Symfoniki?
Oj, wiesz co, czasami dostaję takie zaproszenia. Ktoś na przykład napisze albo zadzwoni i ja wtedy patrzę, kto to dzwoni i czym się te osoby zajmują. No i to były początki też mojej, że tak się wyrażę, kariery. Świeżo po programie Talent Show, w którym brałem udział. I jak tylko usłyszałem jakiś skład setlisty, jakie utwory wchodzą w grę, co możemy porobić, już w tym momencie zaświeciły mi się oczy. Ale ten moment, w którym mogłem poznać Sylwię i Mikołaja, wiedziałem, że jestem w domu. Po prostu wiedziałem, że jestem w miejscu, w którym zostanę na długo i cieszę się, że ta przygoda trwa już tyle lat. Szczerze mówiąc, dla mnie te 10 lat, ta dekada to strzeliło. Nawet nie wiem kiedy. Ja właściwie to żyję od koncertu do koncertu, tak z nadzieją, kurczę, kiedy gramy następny. Naprawdę czuję, że jest to jedna z takich szczególnych sytuacji w życiu, która trwa i mam wrażenie, że trwać będzie jeszcze bardzo, bardzo długo.
No to jeszcze w takim razie wymieńmy innych wokalistów, którzy też się na scenie udzielają. To jest Łukasz Drapała, znany chociażby z zespołu Chemia, Monika Pilarczyk, Kamil Franczak, Kamil Skicki. Na trasie jubileuszowej 9 miast, a w programie między innymi covery z repertuaru Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Rammsteina, Rage Against the Machine, Queen, Prince'a i również jest polska muzyka w programie, a do tego bogata oprawa, bo orkiestra, tancerze, wizualizacje. I powiem wam, że kiedy przygotowałem się do naszej rozmowy, to pomyślałem sobie, że filharmonia, to o czym Mikołaj mówiłeś przed chwilą, że filharmonia kojarzy się tak stereotypowo z taką, przepraszam, że to powiem, ale po prostu z taką nudną, rozrywką dla snobów, prawda? Że trzeba się w jakiś tam frak wbić i pójść i słuchać tych tam jakichś Mozartów i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi? Mówię to z perspektywy człowieka, znaczy nie mówię za siebie, tylko mówię z perspektywy człowieka, który do filharmonii ostatni raz poszedł, nie wiem, w liceum, tak? Bo go tam wysłali ze szkołą.
Musisz iść na symfonikę i to konkretnie.
Dobrze, dobrze, dobrze. Natomiast pomyślałem sobie też, że właśnie ta taka konwencja filharmonii jest zupełnym przeciwieństwem rockowej estetyki, która jest związana z jakimś tam buntem, z jakimś takim niepoukładaniem, z nieformalnym strojem i wy, wiem, że to jest banalne, tak, ale wy po prostu zderzacie te dwa światy ze sobą, które teoretycznie nie mają żadnych punktów stycznych i powstaje właśnie symfonika z tego wszystkiego.
Tak, ale trzeba powiedzieć, że tych punktów stycznych jest bardzo dużo, bo muzyka klasyczna, szczególnie XX wiek, to wiąże się z ogromnym buntem, szczególnie lata 60. to był czas takich przełomów, poszukiwań zupełnie niezwykłych. Wydaje mi się, że trochę czasem szkoda właśnie, że filharmonia jest w ten sposób postrzegana. Mówię o klasycznej muzyce i to jest chyba też wina być może filharmonii jako instytucji, że nie jest, są te instytucje może tak dość odważne, żeby, chociaż zaczynają być powoli, bo to się zmienia w tej chwili, coraz więcej ciekawych jest rzeczywiście propozycji, bo filharmonie po prostu się zorientowały, mówię to o instytucjach, że jest zapotrzebowanie na muzykę, nazwijmy to lżejszą, ale niekoniecznie. Wracając jeszcze do tego, co mówiłem, muzyka klasyczna bywa czasem bardzo agresywna i bardzo naprawdę dziwna. Polecam wszystkim, żeby sobie posłuchali Johna Cage'a na przykład z początku XX wieku. To są po prostu niesamowite rzeczy w ogóle, co tam się dzieje. Już nie mówiąc o naszych fantastycznych kompozytorach, na jakiś taki wczesny penderecki Treny i tak dalej. Już to jest absolutny kosmos brzmieniowy, nie? To są eksperymenty, wiadomo, i to nie jest tak, ja nie lubię tego szufladkowania właśnie, że tutaj jest ta muzyka grzeczna, ładna, bo Mozart nie pisał muzyki po to, żeby ktoś go suchą wefarką pisał użytkową muzykę po prostu, którą słuchali ludzie, do których tańczyli normalnie. No, oczywiście były to eleganckie tańce, ale w dalszym ciągu.
Ale chciałam dodać, rzeczywiście to, co Kuba powiedział, że u nas możesz przyjść w nieformalnym stroju, nie musisz wbijać się we frak. I to jest ta różnica, prawda, że do klasycznej filharmonii, w cudzysłowie oczywiście, instytucji, jednak trzeba się ubrać elegancko. Tak. U nas przychodzą ludzie w skórach, w koszulkach, znaczy, tutaj tak jest, jak im wygodnie.
Tak, tak, tutaj jest to zderzenie rzeczywiście, dlatego, no bo my gramy głównie, to też trzeba podkreślić, że my gramy w filharmoniach, w salach filharmonicznych, tak, które wynajmujemy i te koncerty organizujemy w salach filharmonicznych i z pewnością dla wielu osób to jest ta wizyta właśnie w filharmonii, może często jest po raz pierwszy, nie wiem.
Może być.
Ale jest to na pewno fajne, że mogą przyjść w nieformalnym stroju, tak, nie muszą się wbijać w garnitury i tutaj rzeczywiście jest to takie ciekawe zdarzenie, no. Ale to mówię, w tej chwili się to wszystko tak miksuje, to jest bardzo fajne właśnie na przestrzeni tych 10 lat, jak to obserwujemy, kiedy to zmienia, jak ta muzyka coraz częściej wchodzi do filharmonii, ta muzyka rozrywkowa, miksy bardzo różne. Jeszcze a propos naszego repertuaru, bo użyłeś tutaj sformułowanie covery. My gramy aranżację tych utworów, zawsze staramy się w jakiś oryginalny sposób podejść do tego, co gramy. Jeżeli to jest coś, co jest bardzo znane, oczywiście z szacunkiem dla oryginału, ale jednak nawet w kontekście instrumentacji w tej chwili mamy rozbudowaną bardzo sekcję dętą, więc to brzmienie symfoniki jest dość charakterystyczne, takie mocno brasowe, ostre przez to, bo blacha, puzony, trąby dodają takiej masy dźwięku, ale włączamy klasyczne rzeczy, bo graliśmy na przykład Habanerę Bizeta w wersji rockowej, a teraz gramy utwór To Ostatnia Niedziela Mieczysława Foga w wersji rockowej, gdzie Sylwia śpiewa z Kamilem Franczakiem.
Mamy też musicalowy utwór z musicalu The Phantom of the Opera, gdzie właśnie tutaj z Damianem, tak, upiorem scenicznym, oczywiście, tak, wykonujemy ten utwór. Też taka wersja ostra. To Nightwish wykonywał później takie wersje metalowe.
W ilu filharmoniach słuchacze tracą głos, bo też jakby mamy pełną interakcję z publicznością i niejednokrotnie nadwężamy ich struny głosowe. Po prostu sprawdzamy ich aparaty mowy i krzyczą razem z nami. I wskakują na scenę, tak jak miało to miejsce ostatnio w Gdańsku. I generalnie rzucają tymi marynarkami. Wszyscy jesteśmy spoceni i szczęśliwi. I no jest pięknie, no.
Ja jeszcze tylko powiem jedno, bo to jest też tak, że my sobie nie wymyślamy tego repertuaru od tak, że o, dobra, teraz zagramy taki akurat zespół, a za chwilkę zagramy to. To wszystko łączy się z tym, kto z nami gra. I jeżeli mamy Damiana, no to jest jedyny człowiek w Polsce chyba, który może wykonać Rage Against the Machine, nie? To trzeba zobaczyć, to jest w ogóle nieprawdopodobne, bo tego się nie da tak zagrać, od że zagramy cover. To nie jest piosenka, to jest po prostu kreacja sceniczna i Damian to robi nieprawdopodobnie. To jest po prostu jedyne wykonanie, myślę.
Mm. wstydziłem, mówię szczerze.
No zaczerwieniłeś się.
To, żeby ci było lżej, to powiem tak, że Kamil Franczak znakomicie wykonał Prince'a, nie? Bo trzeba mieć też warunki głosowe, niezwykłe zupełnie. To jest dla mnie wykonawca, którego darzę ogromnym szacunkiem i no, nie podjąłbym takiej decyzji, żeby to ktoś zaśpiewał, bo ja chcę, żeby w programie symfoniki pojawił się Prince. To nie tak. Ja wiem, że mam kogoś, kto tego Prince'a zaśpiewa na najwyższym poziomie i po prostu ja będę miał ciarki na plecach, jak tam będę stał na scenie i dyrygował zespołem, bo kurczę, to jest to. No Mateusz Ziółko, no to Queen, ale Living on the Prayer znakomicie ostatnio, świetny ten. No tak jak mówię, więc to wszystko, tutaj mamy na przykład Sylwię, która jest głosem operowym i takim jest pierwiastkiem klasycznym, nazwijmy to. No to właśnie to połączenie Damiana głosu i Sylwii, to też jest moc. Od początku staraliśmy się to miksować i tak dobierać ten repertuar, żeby wykonawcy się dobrze czuli na scenie, to znaczy, żeby oni w tym byli. Tu jest siła symfoniki jako zespołu, że to nie jest pomysł, no w zasadzie dobra, zagrajmy sobie covery takiego a tego zespołu, dodajmy do tego słowo symfonicznie i jedziemy w trasę. Nie. To jest 10 lat pracy, to jest 10 lat również eksperymentów, ale to jest 10 lat przyjaźni, wspólnego przebywania na scenie.
I poza sceną.
I teraz czujemy, że to rzeczywiście się sprawdza, nie? Znaczy, że to po prostu jest, może rodzina to jest takie słowo, może trochę banalne, ale w jakimś sensie tak. I to się tak udziela publiczności, to od razu czuć. W sensie, my mamy tą energię ze sceny i mamy ten feedback z drugiej strony.
Często nam właśnie mówią widzowie, że czuć, że my się lubimy na tej scenie, że to nie jest przypadkowe osoby, które się spotkały na dany koncert, tylko to jest jakby jeden wielki organizm.
I mówimy tu nie tylko o solistach, bo też o zespole. No, mamy też stały zespół. W tej chwili mamy taką sekcję dętą młodych chłopaków i oni już też w to wchodzą. I to jest bardzo miłe, że jak słyszysz, że już ludzie nie mogą doczekać, żeby zagrać symfonikę. No nie wiem, ja jakieś takie mam wrażenie, że wszyscy czują, że tu jest coś fajnego artystycznie, co robimy.
No to jeszcze chciałem powrócić właśnie do tych muzyków z tak zwanego stałego składu symfoniki. No, Sylwia i Damian, jesteście właśnie w tym stałym składzie. No, Damiana już pytałem, jak to się stało, że dołączył. No, domyślam się, że Sylwia jakby siłą rzeczy po prostu zostaje zaangażowana do tego projektu.
No, my z Mikołajem to stworzyliśmy, także powstała Filharmonia Futura, powstał, nie używam projekt, tylko Widowisko Symfonika, które 10 lat właśnie wystawiamy w salach filharmonicznych. No i od początku byłam w tym projekcie, prawda? Też oprócz oczywiście symfoniki mamy też inne projekty, na przykład operetkowe, których ja z kolei na scenie tam bardzo, znaczy jestem w zasadzie cały czas, bo uwielbiam śpiewać operetkę, właśnie musical, operetkę.
Czemu mnie tam nie ma, Sylwia?
A wiesz co? Właśnie się zastanawiam. Czemu? Dlaczego? Musimy pomyśleć. Jest natomiast Kamil Skicki w tym projekcie, który gra właśnie skrzypka.
Czyli
znaczy
Kamil
gra skrzypka.
Jest, jest... nie ma, tak? Okay, dobra.
No, dwa słowa o Kamilu by wypadało powiedzieć.
Tak, tak. Znakomity skrzypek, po którym nikt nie chce wychodzić, bo jak już Kamil wyjdzie na scenę i zagra akurat w symfonicznie, gra AC/DC, Thunderstruck. No, jest taka energia. Kamil oczywiście biega w widownię bardzo często i to jest magia, nie?
Jest coś takiego, jest takie kolokwialne stwierdzenie, że jest tak zwane zwierzę sceniczne. Nie lubię tego określenia, ale...
Ale on tak jest.
Ale do niego dopasuje, tak, że to jest człowiek, który się po prostu urodził po to, żeby być na scenie. Zresztą podobnie jak Łukacz, nie? Łukacz też ma to coś, że to czuć od razu, że ktoś się tam świetnie czuje i łapie kontakt natychmiast z publicznością, nie ma tego dystansu. I Kamil Skicki, który no nie jest artystą znanym powszechnie w Polsce, a szkoda, jest genialnym, fantastycznym skrzypkiem i znakomicie gra muzykę rozrywkową, czuje właśnie te dwa światy, co do mnie łączy. A oprócz tego stwarza jakąś taką nieprawdopodobną aurę. Ten facet wychodzi ze skrzypcami i zaczyna od takich, on zawsze zaczyna od takich bardzo subtelnych, delikatnych improwizacji. Absolutna cisza. Wyłączamy wszystko. Po jakimś utworze głośnym, bardzo mocnym, jakimś mocnym, ciężkim numerze wchodzi Kamil i zaczyna na tych swoich skrzypeczkach tam sobie jakieś pykać tutaj. No. Ludzie w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Wychodzi facet i coś tam brzdąka na słowo. On zaczyna ich troszeczkę angażować, żeby zaklaskali, żeby mu coś tam... I to się powie tak nakręca, a potem gra jakieś nieprawdopodobne solo. Cały czas sam. Potem gra nieprawdopodobne solo, no i teraz sobie wyobraźcie, jest nabicie razy 4, jest AC/DC Thunderstruck, nie? I po prostu napięcie, że tak powiem, rośnie i zaczyna się naprawdę ostraja. No i schodzi ze sceny, no to generalnie jest standing ovation i jest po prostu totalny szał. No i teraz zawsze jest... No to może ty opowiem.
Generalnie coś, soliści go nie lubią.
Kto wyjdzie po Kamilu?
Czasami jak Mikołaj da utwór jakiś mi do zaśpiewania i potem jest Kamil, a ten mój jest dla mnie taki, że załóżmy, że to jest Rage Against the Machine i mówię, o Boże, gdzie gdzie indziej można znaleźć filharmonię, w której można legitnie zaśpiewać końcówkę piosenki Killing in the Name of. No a potem wiem, że wchodzi Kamil, to po prostu mijając się z nim mówię, masz, rozgrzałem się trochę. No i tak już wiem, że po...
A ja zawsze
po nim też nie ma co wchodzić.
Ja zawsze ląduję po Kamilu właśnie. No, czyli już
słuchaj, bo
na tą rozgrzaną publiczność.
Tak, ja bym nie chciał.
I nagle pojawia się opera.
Wiesz co, bo, tak, i to jest jedyny ratunek.
Bo, to jest jedyny ratunek, bo czym bardziej jeszcze można zaskoczyć,
tak,
nie?
Jest jakieś odbicie, to dalej będzie ciekawe, bo tak sobie myślę, że taki Łukasz, jakby wyszedł po Skiskim, to będzie po prostu kolejna dawka czegoś, co przed chwilą dostali w tym momencie, w tej sekundzie. Także Miki, nigdy, mam taką prośbę, nigdy po Skiskim.
Nigdy po Skiskim, co? To wiesz, to takie będą, wiesz, petycje chyba, wiesz, ja nie, to kto? Ktoś za karę, słuchaj, nie wiem, spóźniłeś się, po Skiskim jest.
A to wszystko w ogóle zmierzało do pytania właśnie o członków tego stałego składu, czy łatwo było ich namówić do wzięcia udziału właśnie w symfonice, dlatego, że no to nie jest jeden koncert, tylko to jest cała trasa koncertowa. Poszczególni muzycy mają swoje jakieś tam obowiązania, prawda? Też muszą jakoś tam te grafiki pogodzić. No i domyślam się, że ci muzycy, którzy dołączyli do tego stałego składu, no po prostu no, wierzą w ten projekt, tak?
Bo w ogóle to jest tak, że my współpracujemy tylko ze stałym składem. Gdyby to jest clue tego projektu, to jest, mówię tutaj o instrumentalistach, znakomitych, genialnych instrumentalistach, z którymi pracujemy, że to jest stały skład prawie od samego początku. Znaczy ten skład oczywiście się zmieniał, gdzieś tam się kształtował, ale jak się już ukształtował, no to w tej chwili to rzeczywiście gra wszystko na 100%. I to są ludzie zaangażowani też, podkreślę to jeszcze raz, mentalnie w ten projekt. To nie są sidemeni, którzy przychodzą po to, żeby sobie zagrać. Po prostu oni kochają tą muzykę, to jest dla nich ogromna przyjemność i ja tego nie mówię, bo sobie tak to wymyśliłem, po prostu my rozmawiamy i to jest dla każdego z nas ważne, żeby sobie to zagrać, bo się po prostu dobrze z sobą czujemy, ale dobrze się z sobą czujemy mentalnie, ale też muzycznie się z sobą dobrze czujemy, czyli my się świetnie rozumiemy na tej płaszczyźnie, w tej przestrzeni, czyli nam się dobrze ze sobą gra, nam się dobrze ze sobą współpracuje. Tak jak mówię, no teraz mamy tą młodą sekcję dętą, chłopaki w to wchodzą i też już zaczynają to odczuwać i to jest bardzo fajne. To jest taka świadomość, że no rok nie umiera, nie? Że to żyje. Zresztą nawet patrząc na to, kto przychodzi na te koncerty, że przychodzą też, wiadomo, ludzie, dla których ta muzyka jest częścią ich życia, gdzie, w którą się wychowywali, ale przychodzą też młodzi, kolejne pokolenia, co też dla nas jest ważne, no bo my też, kurczę, już no wiadomo, mamy jakieś tam swoje ulubione historie, są to gdzieś tam w moim przypadku lata 90. na przykład, nie? No, do tego czasu się parę rzeczy zmieniło. W tej chwili na przykład, nie wiem, ja jestem ogromnym fanem Polipi, nie wiem, czy kojarzycie Polipię. Fantastyczny gitarowy skład.
Tak, oczywiście.
Rockowa historia, znaczy taki fusion współczesny.
Byliście na koncercie nawet, nie?
Byliśmy w Berlinie.
No,
ale polecam każdemu Polipie. To jest kompletnie inne granie, to jest też taki troszeczkę powrót do Steve'a Vai'a, do Satrianiego, ale w takim no, technicznie absolutnie wysublimowanym, technicznie niezwykle wysublimowanym.
Oni mają nawet jeden utwór z Vai'em, z tego co pamiętam.
Tak, zaprosili Vai'a w tej chwili, tak. Znaczy no już jakiś czas temu do singla, tak, prawda? No i Kuba Żytecki również występuje na ich płycie, no, też no, warto o tym wspomnieć.
To jest ten poziom.
Tak. To mam jeszcze pytanie o gości specjalnych, którzy brali udział w symfonice, ale również w ogóle w innych koncertach Filharmonii Futura. Czy trudno było namówić ich do wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu?
Wiesz co, nie. Znaczy, nie spotkaliśmy się.
Że to było na takiej zasadzie, że jednak, tak jak Damian powiedział, goście sobie zobaczyli, czym się zajmujemy. Była też rozmowa, oczywiście spotkanie wcześniej i chyba zaufali nam, czy Małgosia Ostrowska, czy właśnie Piotrek Cugowski, prawda?
Czy Michał Szpak.
Tak, bo to nie były jednorazowe sytuacje, to były po prostu...
Całe trasy koncertowe z tymi artystami.
A macie jakieś takie marzenie, żeby zaprosić do współpracy kogoś szczególnego?
Roberta Makłowicza na pewno.
Przyszłego prezydenta.
Tak. No, pozdrawiamy pana Roberta.
Panie prezydencie.
Czy mamy marzenie? Ja mogę odpowiem za siebie. Także jakoś ja się w tej chwili świetnie czuję w tym składzie, w tej trasie. Bardziej bym czuł to, żeby więcej jeszcze może kreować, może właśnie jakieś autorskie rzeczy, żeby w tą stronę symfonika szła. Czuję, że ten moment jest optymalny. Bardzo się cieszę na przykład na współpracę z Grzegorzem Skabińskim. To będzie, myślę, że bardzo inspirujące, bardzo interesująca rzecz. I to jest pierwszy raz, kiedy zapraszamy no instrumentalistę. W zasadzie mogę być wokalistę, instrumentalistę, no ale jednak pan Grzegorz jest kojarzony z gitarą i wspomnianym tutaj ONA, czy ze Skywalkerem. Więc jest to instrumentalista i to będzie dla nas interesująca historia. No w tej chwili jest Mateusz Ziółko, który z nami zaczynał. No nie każdy wie, że w ogóle Mateuszowi te rockowe rzeczy to niesamowicie leżą. To jest taka rzecz, od której on zaczynał. No on śpiewał głównie rocka. No Queen, ale też rocka. Ja bym nic nie zmieniał na razie. Nie mam jakichś takich marzeń. No podsumowując. No Kocham was. Grajmy razem.
No dobrze, to moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że niezłymi gośćmi Rock Radia byli Sylwia Lorenz, Mikołaj Blajda i Damian Łukerze. Dzięki.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Radio.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, ale niezłym gościem w Rock Radio dzisiaj jest aktor Adam Cywka.
Dzień dobry, witam.
Jak nastrój, jak nastawienie? Tak zapytam bardzo ogólnie, jak to dżentelmeni rozmawiają o pogodzie, o życiu, o takich podstawach.
Smoltoczek.
Smoltoczek.
Wspaniale, cudownie, warto żyć.
Bardzo ładnie. Powiedz mi, co ci się ostatnio śniło?
O, zaskoczyłeś mnie. Mhm. Wiesz co, rzadko pamiętam sny, jak się okazuje, a jeżeli pamiętam, to bardzo krótko. Świadomego snu nie mógłbym niestety uprawiać. Nie pamiętam, powiem ci szczerze, nie pamiętam. Wiem, że to była jakaś asocjacja zawodowa, ale no, totalnie jakaś odjechana. To chyba...
Ale bardziej taka na zasadzie, że negatywna czy pozytywna potem po przebudzeniu? Jak tak dziś te strzępki pamięci gdzieś to zapisałem?
Nie, no mam takie, że... Znaczy generalnie, jeżeli to się wiąże z zawodem, to lekko i przyjemnie nie jest. Aha. Po przebudzeniu.
Okej.
Okay. Gdzieś tam wyłażą jakieś męczarnie twórcze w snach.
No to zwłaszcza jak się jest w jakimś trybie. A czemu o to pytam? Nie wiem, czy się domyślasz.
No chyba już tak.
Tak?
Tak.
To podpowiedz mi.
Raczej na pewno. Chodzi ci o konwencję spektaklu Matka Ani Augustynowicz.
Ale w ogóle też...
Ale aż strzeliłem tak, się, czy nie?
Tak, bardzo dobrze się strzeliłeś. Ale w ogóle też pod samego Witkacego, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, bo aż tak często nie wchodzę tak szeroko bardzo w biografię artystów i pewne, że tak powiem, osobistości ze świata kultury, więc trochę też rozmawiając z tobą, tego Witkacego chciałbym na podstawie tej sztuki teatralnej trochę przedstawić, bo sam Witkacy
bardzo chętnie,
też...
Bo
sam...
mam świeżo mnóstwo lektur.
Witkacego?
No w ogóle o Witkacym.
Okej. Okay. Ale to właśnie w związku z przedstawieniem miałeś tak, że robiłeś taki dokładny research tego, jego twórczości, wgłębiałeś się?
Tak, zresztą nie tylko ja, tylko jakby cały team nasz,
no,
cały
zespół. Się, tak.
A bo wiesz, ja się Witkacym interesowałem w zamierzchłych czasach jeszcze w liceum. Mhm. Tylko on wtedy jawił mi się jakby dosyć połowicznie. To znaczy ja interesowałem się jako młody człowiek, wiadomo, jeszcze taki zbuntowany, łaknący skandalizujących biografii artystów, twórców, bo chodziłem do humanistycznego liceum. Ja go poznałem właśnie jako pewnego rodzaju skandalistę, człowieka, który używa narkotyków tworząc. Czyli poznałem tę jego sferę, powiedzieli dzisiaj byśmy, show biznesową. Mhm.
Trochę taka gwiazda rocka tamtych czasów.
Dokładnie. I auto kreująca się również z pewnych przyczyn psychologicznych, które poznałem właśnie teraz. To znaczy ja teraz odkryłem, czy jakby zgłębiłem tę ciemną stronę Witkacego, dotyczącą jego relacji rodzinnych, relacji z kobietami. Mhm. I no, dopełnił mi się obraz człowieka, który w gruncie rzeczy jest szalenie neurotyczny, nadwrażliwy i no, mocno nieszczęśliwy w swoim życiu.
Myślę, że też przeglądając jego biografię można pomyśleć, czytając jakieś czego listy, na przykład dzieła, słowo pogubione też bym chyba użył trochę, taki zagubiony
ja
w tym wszystkim.
Ja bym powiedział, będący pod ogromną presją. To pogubienie, jeżeli tak to nazywasz, to ja bym zamienił na pewien rodzaj presji, bo wspomniałeś już o korespondencji i rzeczywiście bardzo ogromne fragmenty korespondencji z ojcem, które są, i korespondencji z matką przeczytałem, no i jawi się to człowiek, który jest przez całe życie miotany
skrajnymi emocjami,
ale płynącymi z presji zarówno ze strony ojca, jak i ze strony matki, skrajnie różnych presji.
Tak.
Bo jeżeli mówimy o ojcu, to mówimy o takiej presji, kiedy ci się, wiesz, z jednej strony masz ojca, który wychowuje cię w kulcie indywidualności, czyli tego, że łopatą ci od dziecięctwa wbija, że musisz być nietuzinkowy, oryginalny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, który go zapładnia artystycznie, ale mówi, twoja sztuka musi być jedyna, niepowtarzalna. To z jednej strony masz tak straszną presję, żeby sprostać tym oczekiwaniom artystycznym ojca, który już sam w sobie jest też wielką indywidualnością, a z drugiej strony masz matkę, która gdzieś tam z tylnego siedzenia, wiesz, z kolei obserwuje twoje życie z kobietami, ocenia, cenzuruje twoje związki, mówi, a może Kaluniu, bo tak go nazywali, jak był mały, może byś jednak, nie wprost, ale między wierszami, to nie jest pani dla ciebie. Więc i żyjesz z dwóch takich, z jednej, z prawej strony te ściany cię tak cisną jak prasa.
Tłamszą, tak.
I wariujesz, nie?
To prawda. A i ta strona, o której powiedziałeś to słowo ostatnie, wariujesz, też mam wrażenie, że w ostatnich latach w ogóle spotykam się z tym, że temat Witkacego też przychodzi bardzo do popkultury. Nie wiem, czy też to zauważyłeś, że ludzie się coraz bardziej zagłębiają, interesują, ale skupiają się na tej dziwności.
Wiesz co, ja myślę, że on zawsze taki był. To znaczy ta fascynacja Witkacym jako osobowością nietuzinkową, właśnie tak jak mówisz, gdzieś tam klasyfikowaną w popkulturze, ona była od zawsze. Właśnie jak pamiętam w liceum, to fascynowało.
Oryginalność, tak.
Imprezy, narkotyki, błazenada jego, która oczywiście była pewną formą obrony i ucieczki od jakby konfrontacji z rzeczywistością. On zawsze chciał być na pierwszym planie. Wszelkie imprezy, jeżeli ktoś nie zwracał na niego uwagi, on się obrażał, wychodził, odwracał się na pięcie i mówił koniec imprezy, bo on musiał być w środku. To się też z jakichś deficytów bierze. Mhm. Ale on właśnie, jeżeli używamy tego sformułowania popkulturowy, to on tak widziany był zawsze, od zawsze, od kiedy ja pamiętam. Tylko trochę zapominano, że jest jeszcze ta warstwa to bardziej prawda. Bolesna.
To prawda, ale też powiedziałem, bo parę lat temu, 2-3 lata temu, ten czas leci, był taki film, gdzie Marcin Doraciński wcielił się w postać Witkackiego. Oczywiście to była wariacja.
Tak, bo tam było kilka takich historycznych, literackich
postaci.
Tak.
I oni się spotkali w Zakopanem.
Ja tego filmu nie widziałem.
I był jeden wielki kryminał, trochę groteska, wszystko. I tam akurat, no to nie będę wchodził długo w ten wątek, jak nie widziałeś, ale właśnie tam widzimy te cechy, o których teraz wspomniałem, o tej popkulturze takiej.
A ja wiem, trochę... bo to takie było polskie Las Vegas trochę.
Znaczy takie polskie Kac Vegas.
Kac Vegas, tamty, o nie, ale Las Vegas. Tak, ale polskie Kac Vegas, tylko lata 20.
Lata 20, między, dokładnie.
Tak, dwudziestolecie, tego moda typu. Polska, tak. Ale wiesz, był jeszcze jeden film, który teraz mi się, jak a propos filmu, już było Pożegnanie jesieni Mariusza Trelińskiego, film sprzed wielu lat. Ale też właśnie pokazujący, że tak powiem, tą sferę, w dużej mierze tą sferę opiumowo-halucynogenno- imprezową tamtych czasów. I on też wtedy zrobił duże wrażenie na mnie, bo właśnie pamiętam, że człowiek jakby wysysał tą sferę, że tak powiem, zmiany świadomości.
Tak.
To, co młodego człowieka najbardziej jakby kręci na początku życia, czyli spróbowanie wszystkiego. I tak też ten obraz Witkacego był gdzieś tam kreowany. Nie mówię, że ten film był tylko o tym, ale też w dużej mierze o tym.
I też zostając tylko jeszcze na sam koniec przy tym słowie, które się pojawia właśnie bunt i ten obraz popkultury, nie dziwię się, że tak jak wspomniałeś, że jest ta strona bardzo często omawiana, teraz o której opowiadamy właśnie, ta imprezowa, narkotyczna, wszystkie te rzeczy, których opowiadamy a propos Witkacego, że one najczęściej w popkulturze się pojawiają, kiedy o nim myślimy, no bo nas często interesuje ta strona taka.
No ciemne strony osobowości, ciemne,
oczywiście, dokładnie. Dlatego uwielbiamy, kiedy czytamy albo nie zaglądamy do biografii Marka Chłaski, też z kolei też na przykład interesuje nas ta ciemna strona i tak dalej, dokładnie, i tak dalej, dokładnie. I tak dalej. Że każdy szuka gdzieś tam w popkulturze tego swojego Jokera.
Dokładnie, czy tam, czy z poetów, czy Bursa, czy Wojaczek, to też byli przecież tacy złamani, tacy troszeczkę styrani życiem też i psychicznie. Nadwrażliwcy, totalnie nadwrażliwcy. Ale wiesz, to też nie jest tak do końca, że, bo to uciera się pewien stereotyp, który też do końca nie odpowiada prawdzie, bo jeżeli mówimy na przykład o narkotykach i Witkacym, to w gruncie rzeczy on bardzo kontrolował używki i z przekazów wiemy, może rzeczywiście parę razy było inaczej, ale z przekazów wiem, że on to robił pod kontrolą jednak lekarzy i zawsze wiedział, co wziąć, jak wziąć i ile wziąć i robił to ponoć tylko i wyłącznie, kiedy tworzył. No tak. To ja mi się nie chce wierzyć.
No tak, no bo to też jest taki
te zakopiańskie klimaty imprezowe, że jednak na czysto, ale tak przynajmniej literatura mówi.
A co w tobie tak wzbudziło najwięcej emocji, szukam tutaj konkretnego przymiotnika, kiedy zagłębiałeś się teraz na nowo w dziełach Witkacego, żeby tak przygotowując się do roli, jeżeli go poznać?
No właśnie, wiesz co, ten, jakby przede wszystkim, bo osią dramatu jest relacja z matką.
No tak.
Toksyczna, chora.
Tak.
I dla mnie było ważne, żeby dotrzeć do tych realnych źródeł, znaczy na ile rzeczywiste fakty z życia Witkacego z relacji właśnie z ojcem i z matką, z kobietami, na ile te fakty z życia, jak one się mają do sytuacji dramatycznych, do rzeczy, które się dzieją w dramacie. To mnie najbardziej interesowało i te relacje, czy wpływ matki i ojca na Witkacego, ojca na matkę i na ile te fakty z życia są w jakimś sensie, bo są, zdeformowane, są tylko asocjacją, wariacją na temat tego, co rzeczywiście w życiu Witkacego się wydarzało. Na tym się jakby chciałem skupić i myśmy się skupiali generalnie, no bo chcieliśmy mniej więcej wiedzieć, na ile Witkacy zdeformował swoją biografię, swoją historię na potrzeby tego dramatu, bo wiedzieliśmy, że Witkacy nie będzie i nie pisze i nigdy nie pisał dramatów realistycznych. Czyli on nie przeniósł jeden do jednego swojej biografii, bo to jest nie Witkacy.
Na pewno jest
to podkręcone,
na pewno jest prowokacja.
Dokładnie. Bo to nie Witkacy. On nie poważał dramatu realistycznego, naturalistycznego, nie lubił Strindberga, Ibsena.
A on by się dzisiaj z Davidem Lynchem dogadał.
Cudownie by się dogadał. Oczywiście. Jeszcze z Timem Bartonem by się świetnie.
A tak. Nie, też motyw snu, baśni, bajki, wyolbrzymiania, nie tylko oczu, jeśli chodzi o bohaterów. Rozmawiamy dzisiaj między innymi o matce, ale to nie chodzi o święto, chociaż się zbliża, ale o sztuce teatralnej na podstawie Witkacego.
W Teatrze Ateneum.
Dokładnie, w Teatrze Ateneum, do którego zresztą, jak zobaczyłem, aż ciężko się dobić, tak? To jest, tak ludzie akurat się zainteresowali tą sztuką.
Wiesz co, no tak, bilety są sprzedane do końca sezonu, czyli jeszcze w maju gramy i w czerwcu gramy. Także zapraszam bardzo serdecznie na spektakle, które będą w przyszłym sezonie po wakacjach. Ale rzeczywiście tak się dzieje. Wiesz, no, nie ukrywajmy, że nazwisko Agaty Kuleszy, wspaniałej aktorki filmowej i teatralnej, jak się okazało, bo ja Agatę poznałem przy tej pracy pierwszy raz, się poznaliśmy, pierwszy raz pracowaliśmy, więc to nazwisko na pewno magnetyzuje i przyciąga publiczność, ale myślę też, że w gruncie rzeczy rzadko wystawiany, przynajmniej tutaj w stolicy Witkacy ostatnimi czasy.
Tak.
No, rzadko wystawiany, a sam grałem w spektaklu sprzed lat, jeszcze przed pandemią, był 2020, w reżyserii Piotra Ratajczaka. Zrobiliśmy Onych w Teatrze jeszcze Polskim, w którym byłem wcześniej. Moje zetknięcie z Witkacym, ta cezura jest pięcioletnia, ale no tutaj rzadko jest Witkacy grany, więc myślę, że to też robi swoje, nie?
Tak, to prawda. No i też w ogóle to się tak fajnie składa, ale zakładam, że to wszystko było pięknie połączone do kupy, że tutaj mamy i że ta sztuka ma 100 lat. I że...
Dokładnie, tak, 1995
lat teatru, w którym to się dzieje.
Same piękne rocznice.
Tak, a 40 lat od premiery Matki, pierwszej premiery
tak,
Matki.
Dokładnie. Wszystko.
Więc to jest pięknie tutaj połączone. Ja cię zapytałem w poprzedniej części i chciałem trochę jeszcze dodrążyć to, bo kiedy mówiłeś o tym, że skupiłeś się na tym motywie relacji Witkacego z rodzicami, to kiedy w to wszedłeś, już abstrahując też o roli, do której też jeszcze wrócimy, jak wspomniałeś jeszcze wcześniej z kolei o tym, że za dzieciaka, za młodu, za nastolatka, czy na studiach się fascynowała tą stroną buntowniczą, to pewnie aż tak wtedy, wiadomo, nie zaglądałeś, nie wchodziłeś w te tematy, relacje z ojcem, z matką. Czy one rzeczywiście, jak czytałeś, to miałeś takie... No, że to trochę zbroziło, kiedy miałeś wcześniej obraz, oczywiście też wspomniałeś o poprzedniej sztuce Witkacka, no i z racji doświadczenia więcej o Witkacym na pewno wiesz, ale jak widzisz obraz 20-letniego ciebie, a dzisiaj na temat Witkacego, to myślę, że te emocje się jeszcze bardziej zmieniły na temat tej postaci, nie?
No wiesz, to siłą rzeczy 20-letnia po 50-tce, no to jednak jest 30 lat też, no tak, doświadczenia życiowego i jakby też budowania pewnej świadomości tego, co się w moim życiu zdarzyło, również w młodości, również w dzieciństwie, mojej relacji z rodzicami. Więc te wszystkie doświadczenia owocują i one są, i ja już z innej perspektywy patrzę na te relacje, bo mam też swoje doświadczenia życiowe. Moja karta, kiedy byłem tam dwudziestoparolatkiem czy nastolatkiem w liceum, nie powiem, była czysta, ale ona się dopiero zapisywała. Więc ja teraz zupełnie inaczej patrzę na te relacje. Wiele drzwi mi się otwiera, co nie znaczy, że wiele widzę, wiele rzeczy pokrewnych czy zbieżnych z moim życiem. One gdzieś tam jakby rezonują, natomiast no nie skłamałbym, gdyby powiedział, że to wszystko gdzieś jest mi bliskie, bo aż tak nie jest. Jednak on był wychowany w zupełnie innym środowisku, miał zupełnie innych rodziców. Miał też zupełnie inną konstrukcję niż ja, chociaż też uważam się za osobę wrażliwą, ale tam jednak kumulacja tych wszystkich emocji, które
nadwrażliwość jest ewidentna,
kłębiły ze strony ojca, matki i tak dalej, i tak dalej. To, o czym wcześniej już wspominałem, ta presja, to wszystko. No to jakby zupełnie inna bajka. Jeszcze plus jego rzeczywiście otwarte nerwy, otwarte rany, brak jakiejś tkanki, która go chroniłaby przed rzeczywistością. Jakieś takie też zdolności czy umiejętności straszliwe, jak sobie myślę teraz, czyli takie przewidujące, profetyczne, nie? Że on przewidywał ten katastrofalny kierunek, w którym już wtedy według niego świat zmierzał. Co dopiero mówić teraz, nie?
No dokładnie.
Więc to wszystko to jest... Ja z innej perspektywy troszeczkę na to patrzę, już bogatszy o wszystko.
A to jest akurat to świetne, co kiedyś mówił Tomek Raczek. Akurat on bardziej mówił o filmach, ale myślę, że do teatru to można też zastosować, że kiedy mamy sztukę, mamy film, na niego idziemy, to jest 50%, bo drugie 50% to my.
Ależ oczywiście, i to też jest cudowne w teatrze, tak jak mówisz, nie tylko w filmie, to znaczy te 50% to jest to wyjście po spektaklu, czy wstanie z fotela i jakby zderzenie ze sobą. Zderzenie, co mnie to dało, tak. Nie? Ten czas spędzony w teatrze. Czy ja się z czymś utożsamiam, czy ja się przeciwko czemuś buntuję, czy to mnie wkurza, no to jest to po to.
No po to jest też,
tak, i po to też my wychodzimy na scenę.
A to jest idealne, to jest fantastyczne właśnie, że bardzo mi się to kiedyś spodobało, o tych 50%, że też jak wychodzisz, to jest konfrontacja sama ze sobą, a też z drugą osobą, bo każdy z nas ma inne przeżycia, doświadczenia, jak masz, tak jak mówisz, jesteś po 50, jesteś po 30, jesteś po 20, pewne rzeczy ci albo znikają, jeszcze do ciebie nie trafiają. Inni z kolei czują aż za dużo, aż nadmiar tych emocji. I to jest fajne, że każdy na swój sposób może sobie coś przetłumaczyć i zwłaszcza jeśli mamy taką niekonwencjonalną podejście do tematu, jak u Witkacego, bo tutaj absolutnie furtki też są otwarte dla ludzi.
Absolutnie masz rację, to jest właśnie dotykamy tego, jak percepcji, recepcji spektaklu, odbioru spektaklu. I to jest właśnie wspaniałe, że czytam wiele wspaniałych opinii samych widzów, bo to jest dla nas najistotniejsze, aktorów, twórców. Jak widzowie to odbierają i jest wiele świetnych opinii, ale jest też dużo opinii, które są skrajnie inne. To znaczy, nie powiem, że złe, ale na przykład poddające coś w wątpliwość. Ale są też opinie, które powiedzą nudne, ciemne, mroczne, nie zrozumiałem, nie zrozumiałam, nie warto. No, ale okej. To są też, to jest prawo widza, absolutne. Natomiast dla mnie najistotniejsze jest to, że te opinie są...
Jakieś.
Są różne. Są bardzo osobiste. I na usprawiedliwienie, jakby, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale mogę, jakby powiem, że Matka jest tym spektaklem, moim zdaniem, który gdzieś tam plasuje się wśród spektakli, które musisz obejrzeć mając open mind, tak zwany. To znaczy, gdzieś wymaga uruchomienia wyobraźni, bo to nie jest spektakl stricte, że tak powiem, realistyczny, w którym my używamy realistycznych narzędzi, tylko spektakl, który oddziaływuje wrażeniowo, czy skojarzeniowo. I im bardziej jakby na tę godzinę 10-15 się otworzysz jako widz,
tak,
wejdziesz w to, tym więcej możesz tych skojarzeń...
Bo wy się na coś umawiacie z widzem i on
dokładnie
wchodzi do tego świata.
Tylko, że on musi chcieć. Nie? On nie może powiedzieć, dajcie mi na tacy, bo to nie jest ten spektakl. To nie jest spektakl, który poda, tylko spektakl, który szturchnie. Który sprowokuje do tego, że tak jak mówisz, jeden wyjdzie z ach, a w moim życiu tak, a rzeczywiście to z matką, a z ojcem, a oni tak. I my nie działamy jakby właśnie realistycznie w środkach aktorskich, używając narzędzi aktorskich, tylko poprzez pewną formę prowokujemy do tego, żeby w widzu rodziły się pewne skojarzenia i pewne wrażenia.
No, dlatego Witkacy wymyślił czystą formę.
Dokładnie, no i nigdy nie operował realizmem. Tak jest, naprawdę. No to
surrealizm kipi z tego. To też jest kwestia właśnie, co powiedziałem, widz musi wiedzieć, na co się, że tak powiem, pisze i wejść w ten świat, który nie jest, tam nie ma dialogu na zasadzie idą gotować parówki i gotuję parówki na tej zasadzie.
No nie ma. Chociaż powiem ci szczerze, że ta teoria czystej formy do dzisiaj, chociaż naprawdę sporo o niej czytałem i znaczy cały czas mam wrażenie, że jest w jakimś stopniu utopijna, to znaczy, że ona się jednak nie da zrealizować na scenie do końca w takim wymiarze, o jakim pisał Witkacy i o jakim marzył Witkacy. to jest jakaś droga do realizacji tej teorii, ale ona chyba nigdy nie będzie tak zrealizowana, jakby sobie tego chciał. Wyobrażał. Mm-hmm. Jakby sobie to
znaczy wyobrażał. W ogóle to jest taki dla mnie element surrealizmu. Dlatego też wiem, że poszedłem bardzo ja popkulturowo, ale to, że skojarzyły mi się pewne rzeczy właśnie z Lynchem. Ten motyw snu bardzo. W ogóle nie mówię o matce, tylko w ogóle.
Tak, rozumiem. Tak, są nam uliczne, oniryczne sytuacje. Tak. Wiesz, we śnie nie ma logiki tak naprawdę, dokładnie, a czasem tak. Jest aż do bólu.
Tak.
Więc sen jest nieobliczalny, nie? Bo to zawsze są odpryski naszej rzeczywistości, tak, a nie rzeczywistość.
Tak, też jest świetnym miejscem do tego, no bo też jest tak, że aktorzy też, nie macie tam pojedynczych ról.
Nie mamy pojedynczych ról. No, nawet ale matka jest matką z młodości i matką obecną, tak. Więc każdy
a
z nas...
Słuchacze zobaczą.
Ale wiesz, teatr też daje, znaczy wiesz, operuje też takimi narzędziami jak no właśnie inscenizacja, czy światło, tak. Czy muzyka, które robią też kontekst.
Klimat, tak,
nie?
Kontekst, dokładnie tak. Chciałem wrócić teraz znowu na chwilę do teatru, bo oprócz tego, że mamy okazję oglądać ciebie razem z kolegami i koleżankami w Teatrze Ateneum, jeśli chodzi o matkę, to też możemy wybrać się i zobaczyć Dzień Świra. Z twoim udziałem.
Tak, czyli... to jest spektakl, który premierę miał już 2 lata temu. Mhm. I wtedy jeszcze gościnnie grałem w Teatrze Ateneum, zaproszony przez Artura Tyszkiewicza, dyrektora, i Piotrka Ratajczaka, który ten spektakl Dzień Świra, mam na myśli, wyreżyserował. No, a teraz już jestem na etacie.
Tak.
Ale tak, jest taka szansa obejrzeć teatralną adaptację
kulturowego.
No nie, źle powiedziałem, nie.
Bo to bardzo było teatralne samo w sobie na początku, ale geneza.
Chcę powiedzieć o tym, że to jest sztuka teatralna.
Tak.
Marek Koterski napisał sztukę teatralną, żeby, wiesz, bo ludzie myślą o tym, że to był scenariusz.
Tak, nie, najpierw...
Nikt nie chciał tej sztuki wystawić Koterskiemu i on to przerobił na scenariusz filmowy, ale pierwotnie to jest sztuka teatralna, więc mówiąc precyzyjnie, zobaczyć adaptację sztuki teatralnej.
Dokładnie.
Na podstawie której Marek Koterski napisał scenariusz i na podstawie którego powstał kultowy film.
Tak, i a propos precyzyjnie. Adasia Miałczyńskiego, bo można powiedzieć, że aktorów, postaci, którzy wcielali się w Adasia Miałczyńskiego, mamy zacnych. To jest taka rola ciążąca, można powiedzieć, w tym kraju. Ale chciałem cię coś zapytać, bo często pada wtedy takie pytanie, co masz z Adasia Miałczyńskiego, jakie masz jego cechy, a to jest na tyle dynamiczna, bym powiedział, postać, nasze życie jest bardzo dynamiczne i to się zmienia. I chciałem cię zapytać, czy jak patrzysz na postać Adasia Miałczyńskiego, to widzisz, że sam miałeś takie cechy, ale już ich nie masz i dlaczego? Czy one zostały?
Zostały, niektóre zostały. Mhm. Niektóre zostały. Może nie będę się wgłębiał, jakie zostały.
Okej. Okay. Mhm.
Ale niektóre zostały. Wiesz, wbrew pozorom ten mental, który jest... który gdzieś tam nas kształtuje przez tyle lat, mówię o takim narodowym mentalu,
tak.
Ma jednak ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie, chociaż się czasami z tego wyrywamy, a jeżeli się wyrywamy, to wtedy właśnie bardzo cierpimy, tak jak Adam Miałczyński. Bo wiesz, no jego funkcjonowanie polega na ciągłej niezgodzie, czy niepogodzeniu się z tym, co takie nasze, polskie, a jeszcze jako człowiek też wrażliwy, jako inteligent, jako człowiek wykształcony, tym bardziej ta frustracja u niego narasta, więc gdzieś tam też nas wiele... Przepraszam.
Przepraszam.
Bo chciałem odnieść się do tego, że... Rzeczy jeszcze wkurza, takich, które są jakby no, w trakcie jakichś procesów zmian mentalnych, społecznych, środowiskowych, więc to nas wkurza, że ten proces tak wolno trwa, albo że myślenie ludzi tak wolno jakby się zmienia, albo jest tak ciężko to zmienić. I nie mówię tego, to nie jest w formie zarzutu, tylko to jest zrozumiałe, że to nie jest tak łatwo przestawić się, jak się tyle lat żyło w jakimś takim, wiesz, kraju, który miał bardzo określone myślenie na pewne tematy społeczne i życiowe. Ale co ci powiem ciekawego, że po 20 latach od premiery, bo premiera spektaklu była... Widzisz, znowu mam jakąś okrągłą premierę.
Dokładnie
po 20 latach od premiery filmu, że te konkluzje są równie gorzkie jak 20 lat temu. Nawet powiedziałbym, że bardziej przerażające, bo jednak 20 lat świat poszedł do przodu. I dalej mamy te same lęki, te same obawy, te same demony, które gdzieś tam gniotą Adasia Miałczyńskiego. I z tym, powiem ci, jak mamy, wiesz, feedback ludzki, z tym się ludzie utożsamiają, że wychodzą i mówią, kurde, to cały czas w nas siedzi. Mhm. Te same lęki, te same fobie, te same przyzwyczajenia, to wiesz, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, huzia na juzia, fobie i brak tolerancji, te wszystkie rzeczy.
A czy też ta frustracja, która, bo jeśli oglądamy filmowego Adasia Miałczyńskiego, to postać grana przez Marka Konrada, wielokrotnie widać, że to rzucanie tam przy tym, jak wypłacają mu kasę, tak, te słynne tam sceny, możemy wymieniać różne, to jest taka złość, to już jest frustracja. I ja nie chcę tutaj psuć widzom zabawy, idąc zabawy. No tak, zabawy. Do teatru? No, no tak, tego się zatrzymałem w tym słowie.
Gorzkiej momentami,
gorzkiej, tak. Gorzkiej zabawy. Czy twój Adaś Miałczyński, czy ty, Adasieko Miałczyński, też jesteś taki sfrustrowany, czy troszeczkę ta postać inaczej na nią patrzysz, ty, grając ją w teatrze?
Wiesz co, ja ją chciałem troszeczkę nasycić właśnie, bo wiesz, że ja w ogóle kompletnie odrzuciłem jakby wszystkie wcześniejsze, wcześniejszych Adasiów Miałczyńskich.
Tak, wcielenia
postaci,
różne.
Tak, kreacji innych aktorów, które notabene uważam za wspaniałe, wybitne, znakomite, bo każdy był inny. Ale chciałem nasycić troszeczkę swojego Adasia jednak taką nutą nie tylko frustracji i
tak,
tylko troszeczkę odrobinę więcej takiej wrażliwości i bym powiedział bezradności, takiej, wiesz, takich bardziej opadających rąk, czy stanów bliskich rozpłakaniu się, czy jakiejś takiej rozpaczy bardziej niż frustracji, chociaż frustracja też jest, bo to jest nieodzowne w funkcjonowaniu tego faceta, ten stan, ale chciałem go tak wzbogacić troszkę o taki pewien rodzaj rozpaczy, takiego, że no boli dusza.
Okej. No to będzie można